Cześć, tu Justyna, a to kolejny odcinek słuchowiska Pogadajmy o życiu. Odcinek jest w wakacje, więc wakacje i lato niezbyt kojarzą mi się z jakimś takim momentem przepracowania czy obowiązków, a w tym roku jest trochę inaczej, ponieważ mam tych obowiązków i pracy mnóstwo akurat w tym letnim czasie. Niemniej lato zdejmuje ten ciężar z pleców, jakim jest właśnie brzydka pogoda, mało energii, jednak jest sporo słońca, można się naładować i tak dalej. Co generalnie w obecnych czasach, które są mocno niepewne, myślę, że jest pozytywnym akcentem. Pamiętam, jak w zeszłym roku w okolicach czerwca zaczęłam czuć się nieciekawie psychicznie i tak próbowałam na początku to łączyć, nie wiem, z PMS-em, później myślałam sobie, że to może przepracowanie, później sobie myślałam, że to może problemy rodzinne, bo akurat pojawiła się poważna choroba w moim bliskim otoczeniu i tak próbowałam to sobie gdzieś tam wytłumaczyć, ale w połowie lipca okazało się, że po prostu już naprawdę się bardzo źle czuję, więc dostałam zwolnienie i musiałam chwilę odpocząć. I czułam się w tamtym czasie dokładnie tak samo, kiedy byłam w Krakowie. To była moja końcówka w tym mieście, o czym wtedy jeszcze nie wiedziałam. I pracowałam w korporacji. Kiedyś wam mówiłam o tym, że pracowałam właśnie w korpo, że nie za bardzo się tam odnalazłam. I dzisiaj wam powiem o tym, właśnie o takiej sytuacji w życiu, w której ma się wrażenie, że po prostu nic nas dobrego już więcej nie czeka, że to jest takie przytłaczające. I opowiem wam właśnie tę moją historię z korpo, bo wydaje mi się, że czasy są obecnie takie, że wielu z nas, ja sama znam kilka takich osób, wydaje się, że to po prostu wszystko jest bez sensu, że już nic innego dobrego nas nie czeka, że nic się nie zmieni. A wydaje mi się, przynajmniej mam taką nadzieję, że to jest nieprawda, dlatego że czasami wystarczy po prostu trochę dłużej poczekać, czy dać sobie jakiś czas na to, żeby po prostu rzeczy się same ułożyły. Tak, znaczy, wiem, że się nic samo nie robi, ale my sami możemy wiele rzeczy poprawić, na przykład swoim, nie wiem, nastawieniem, czy tym, że na przykład nie będziemy rozpamiętywać samych porażek. Ale okej, do początku. Partnerem tego odcinka jest marka Colgate, która zorganizowała kampanię pod tytułem Nasz uśmiech jest naszą siłą. I celem tej kampanii jest wsparcie kilku bardzo ważnych wartości, na przykład tego, że wszyscy zasługują na przyszłość i to taką przyszłość, na myśl o której każdy z nas się lekko uśmiechnie, że można przezwyciężyć każdą trudność i problemy, które dzisiaj wydają nam się zbyt duże albo takie przerastające. Z perspektywy czasu jednak okazuje się, że większość z nich jest do przejścia, ale to wszystko możemy wiedzieć dopiero po jakimś czasie, dlatego warto dać sobie ten czas na to, żeby dojrzeć, żeby zobaczyć, żeby nie podejmować od razu jakichś takich drastycznych decyzji, tylko dać sobie czas na to, żeby się z daną sytuacją na przykład oswoić albo jakoś ją tam zrozumieć i patrzeć na nią przez pryzmat wszystkich pozytywnych aspektów, które mogą jej na przykład dotyczyć, a których na ten moment albo nie widzimy, albo trudno nam jest w ogóle w nie uwierzyć, albo wydają nam się wręcz absurdalne. W moim przypadku było to tak, że miałam 26 lat mniej więcej, to był, nie wiem, 2012 rok i byłam wtedy w takiej sytuacji życiowej, że mieszkałam w Krakowie, wynajmowałam tam pokój razem z kilkoma osobami jeszcze, znaczy pokój był tylko mój, ale mieszkanie wynajmowałam z kilkoma osobami. Ten pokój kosztował mnie jakieś, nie wiem, 600 zł plus drogie opłaty, bo zimą wszyscy, którzy mieszkali kiedykolwiek w kamienicy w Krakowie, wiedzą, że ogrzewania tam takiego zwykłego kaloryfera nie doświadczysz, tylko są zazwyczaj stare piece kaflowe, które są przerobione na tak zwane piece akumulacyjne na prąd i tam są wyłożone grzałki i ten piec tam się grzeje i tak dalej. To ogrzewanie jest strasznie drogie. Więc oprócz tych tam 600 zł zawsze wiedziałam, że będzie jakaś gigantyczna opłata za ogrzewanie zimą, więc jakby tych kosztów takich, wiecie, życiowych było, nie wiem, około 1100 zł mniej więcej, mówię bez takich zakupów typu jedzenie i tak dalej. Zarabiałam wtedy, pracując w agencji reklamowej, jako tam social mediowiec. To była moja pierwsza praca w branży reklamowej. I w tej pracy zarabiałam mniej, niż kosztowało mnie mieszkanie, więc wspierali mnie moi dziadkowie, którzy mi przesyłali tam jakąś kwotę pieniędzy co miesiąc. Ale ja już miałam te 26 lat i to było dla mnie takie trochę, no, podcinające skrzydła, że nie jestem samodzielna, że moi dziadkowie mi muszą pomagać. Poza tym, że ja naprawdę przecież pracuję na pełnym etacie i zgadzam się na jakąś tam śmieciówkę i część też kasy gdzieś tam, no, nie była do końca w oficjalny sposób rozdysponowywana. Więc to wszystko było takie deprecjonujące i cały czas miałam takie poczucie, że nie jestem osobą, która zasługuje na taką normalną umowę. W końcu w tej pracy nastąpiły różne perturbacje i razem z bardzo wieloma innymi osobami się zwolniłam i zostałam bez pracy. Ale na szczęście miałam te 26 lat, mieszkałam w Krakowie, miałam tam jakichś znajomych, którzy zawsze słyszeli o jakichś zleceniach, więc tak trafiłam sobie na takie zlecenie, które polegało na pisaniu, to się nazywało content creator. No, tworzyłam treści na powstający w Polsce serwis internetowy. To była bardzo przyjemna praca, no, ale ona była totalnie tymczasowa, bo trwała 2,5 miesiąca, ale można na niej było faktycznie fajnie zarobić, dlatego że pracowało się tyle, ile się chciało zarobić, albo zarabiało się tyle, ile się pracowało, czyli nie dostawałam żadnej takiej stałej podstawy, tylko faktycznie na przykład jeżeli miałam ochotę, nie wiem, odłożyć sobie na wakacje, to na przykład siedziałam codziennie po 12 godzin i coś tam pisałam. No i kiedy się ten tymczasowy tak zwany job, no dobra, nie będę tak mówić, ta tymczasowa praca się skończyła, no to stanęłam przed taką ważną decyzją pod tytułem muszę zająć się szukaniem takiej prawdziwej, dobrej pracy. I szukałam sobie różnych ogłoszeń, większość dotyczyła firmy, z której właśnie odeszłam, ale znalazłam taką fajną propozycję pracy w korporacji właśnie w Krakowie na stanowisko tam w dziale marketingu i to stanowisko miało być dla takich właśnie juniorów, czyli tak jak takim juniorem byłam ja wtedy i oni przyjmowali dwie osoby i te osoby miały tam pomóc rozkręcić jeden z działów tego działu, znaczy inaczej, jednej takiej małej, wąskiej specjalizacji tego działu marketingu, który był tam przy jakimś większym departamencie, czy tam jakimś, nie wiem, sektorze. I chyba na to ogłoszenie trafiłam jakoś we wrześniu. Przeżyłam wtedy najdłuższą rekrutację w życiu, bo do pracy poszłam dopiero w grudniu, ale cała ta rekrutacja była w ogóle bardzo taka oficjalna, bardzo taka porządnie zrobiono, że tak powiem, bo przychodziłam na rozmowy, zawsze było sporo osób, bo nie wiedziałam wtedy, jak się generalnie odbywają takie rzeczy właśnie w korporacjach. I byłam, szczerze powiedziawszy, zachwycona tym, że ktoś mnie traktuje poważnie, że mówi do mnie per pani, że ma garnitur, że są tam, nie wiem, ktoś mi proponuje kawę, że jest jakaś sekretarka, że to nie jest taki chaos, jaki miałam w tej poprzedniej pracy. I ta rozmowa też nie polegała tylko na jakichś takich pytaniach, dobrze, a co robiłaś na studiach, a co najbardziej lubisz robić po pracy i tak dalej, tylko miałam konkretne zadania rekrutacyjne, potem przechodziłam do kolejnego etapu, miałam też świadomość, że na przykład pokonałam tam 18 kandydatów i tak dalej, więc było to bardzo motywujące. Zakończyło się, co już zresztą powiedziałam przed chwilą, zatrudnieniem mnie w tej korporacji i przyszłam tam pracować chyba 5 albo 6 grudnia, jakoś tak pamiętam, że to było na samym początku grudnia. Co ciekawe, chwilę wcześniej spłonął blok, w którym wtedy pomieszkiwałam, z moim chłopakiem i to był taki bardzo dziwny czas. W każdym razie poszłam do tej pracy i ja jestem fanką grudnia, co zresztą wszyscy wiecie doskonale. Więc trafienie do miejsca pracy w grudniu było świetnym takim łamaczem lodów. Dlatego, że wszyscy już byli w tej takiej atmosferze świątecznej, mało kto już myślał o pracy, wszyscy byli skupieni na jakichś mikołajkach, potem na jakiejś wigilii firmowej. Swoją drogą wigilia firmowa w tej firmie obejmowała prawie 1000 osób, więc wyobraźcie sobie taką wigilię. No była zawsze bardzo uroczyście obchodzona, tam też chyba nawet przychodził jakiś, teraz nie chcę skłamać, ale jakiś taki bardzo wysoki rangą kościelny urzędnik, nie wiem czy biskup, ale ktoś tam był taki bardzo, bardzo znany, jakiś ksiądz krakowski. Wydaje mi się, że biskup, ale dobra, nie będę kłamać. I była zawsze przemowa prezesa i tak dalej, i tak dalej. I ja w tej korporacji na początku się czułam po prostu świetnie. No bo dorośli ludzie, mam swój sprzęt służbowy, mam swój telefon, mam swoją wizytówkę, mam swój telefon taki, wiecie, na biurku ze swoim numerkiem. Kiedy chcę się z kimś spotkać, to rezerwuję salę, mam prawo kogoś tak jakby wezwać na spotkanie, jeżeli ono dotyczy jakiegoś tam projektu, a ja chcę wiedzieć, co się w tym projekcie dzieje i tak dalej. No po prostu byłam zachwycona. Cały grudzień byłam tą pracą totalnie zachwycona. Do tego wszystkiego dostałam tam po prostu zwykłą umowę, znaczy taką prawdziwą umowę, że musiałam się podpisać, miałam płacony ZUS, podatki, wszystko, więc byłam zachwycona. Do tego wszystkiego wypłata pozwalała mi opłacić mieszkanie, opłacić ten prąd, który się tam zużywało za ogrzewanie i pozwalała mi jeszcze mieć tak trochę pieniędzy, żeby jeszcze pożyć, nie? Że już nie musiałam tych moich dziadków prosić o pieniądze. Jeżeli chcieli mi coś wysłać, to już to miałam na tak zwane zbytki niż na jakieś tam potrzebne rzeczy. I po tych świętach przyszedł styczeń i w tym styczniu zaczęło się właśnie przeciwieństwo Eldorado. To zaczął się Saigon. Zaczęło się planowanie całego roku. Wtedy się nauczyłam takich sformułowań jak Q1, Q2, H1, H2 i tak dalej, czyli Q1, Q2, Q3, Q4 to są kwartały, H1, H2 to są półrocza. I nawet taką korpomowę zaczęłam gdzieś tam chłonąć i nawet byłam z tego dumna, że właśnie na przykład na tą taką plakietkę, którą miałam, którą musiałam się gdzieś tam na tych bramkach zawsze codziennie rano zameldować, to się nazywało badge, więc no, były takie rzeczy, które mnie jakoś tak cieszyły, że jestem taka profesjonalna, że to wszystko tak chłonę, rozumiem, że jestem elementem tego świata. No ale jakoś tak im dalej w las, tym bardziej zauważałam, że ta praca jest taka... Najbardziej ta praca była skupiona nie na samym wykonywaniu tej pracy, tylko na robieniu czynności, które mają doprowadzić do wykonania tej pracy. I to było dla mnie straszliwie dziwne, ponieważ ja byłam przyzwyczajona do takiego systemu pracy, na przykład w agencji czy w jakiejś redakcji, że mając kolegę z biurka obok, to chcąc czegoś od niego, po prostu mówiłam: ej, Łukasz, powiedz mi coś tam, albo na przykład wysyłałam do niego maila, żeby jeszcze mieć jakąś tam podkładkę w razie czego, że takie coś na przykład się działo, no bo czasami trzeba na przykład, nie wiem, zraportować taki tydzień pracy i wtedy zawsze lepiej jest to mieć gdzieś tam na mailu, żeby o niczym nie zapomnieć i tak dalej. Albo żeby wiedzieć finalnie, kto zawalił, mieć na to podkładkę. A w tej korporacji miałam taką sytuację, że żeby na przykład chcieć coś od Łukasza, który siedział biurko obok mnie, to musiałam, już teraz nawet wam nie powiem, jaki to był w ogóle system, ale to było jakieś takie dziwne, że ja musiałam zgłosić zapotrzebowanie gdzieś tam. To musiał przejść do jakiegoś kierownika mojego zespołu. Ten kierownik musiał to zaanonsować chyba do właśnie szefa, a szef musiał jakby wyrazić na to zgodę i to był taki system takich światełek, że się pojawiały takie lampki, że jakby okej, można to dalej robić. I na przykład po jednym dniu wiedziałam, że na przykład mogę się do Łukasza odezwać, ale to i tak się musiało wszystko dziać przez ten system. Przyjemną rzeczą w tej pracy było to, że zawsze rano tam leciała jeszcze wtedy SK Rock, nie wiem, czy to radio jeszcze istnieje. I tam były takie poranki, gdzie na przykład był Tymon Tymański i tak dalej, więc tam były takie grube żarty i to była właśnie jedyna rzecz, która gdzieś tam na początku dnia sprawiała, że w ogóle jakoś tam ze sobą rozmawialiśmy, ale potem była jakaś taka, nie wiem, 10:30 i każdy szedł do swojego, nie wiem, jakiegoś tam pokoju, który zarezerwował na jakieś spotkania, a ja na przykład mogłam sobie wtedy zrobić swoją kawę, czyli kawę rozpuszczalną, każdy musiał mieć swój słoiczek. I zaczęło mi to wszystko jakoś tak dobijać, że jestem wśród, naprawdę, no nie chcę teraz skłamać, że to były 2000 ludzi, ale to były 4 biurowce, pełne ludzi od parteru po piętro, tylko i wyłącznie z, po tam czwarte czy piąte piętro, tylko i wyłącznie z tej korporacji. I ja na przykład nie miałam z kim wypić kawy, albo na przykład nie było takich, nie wiem, swobodnych rozmów. Nawet kiedy się robiło projekty, to one się jakoś, ja miałam takie wrażenie, że w ogóle ja to wykonuję jako robot. I zaczęłam coraz bardziej czuć się jako taki trybik w machinie, a nie jako ktoś, kto ma w sobie jakąś taką, nie wiem, wartość, wiedzę, umiejętności, bo zawsze musiałam to przełożyć, przynajmniej takiego miałam przełożonego, który kazał mi to przetłumaczać na taki język właśnie trybików, różnych tam korporacyjnych poleceń i tak dalej. Poza tym znalazłam się w takim dziale, który zajmował się księgowością i jeżeli ktoś mnie zna bliżej, to wie, że ja i cyfry, ja i księgowość, ja i podatki, to jest po prostu czarna magia. Ja kompletnie tego nie rozumiem. Że staram się to rozumieć, nie tak, że kompletnie tego nie rozumiem, ale na przykład musiałam się nauczyć prowadzenia własnej działalności, bo normalnie nie miałam na przykład pojęcia, czym jest odliczanie czegokolwiek od podatku. Po prostu nie kumałam tego. I w pewnym momencie zaczęłam zauważać, że ta praca po prostu sprawia, że ja nie mam siły już na nic innego, że w tej pracy wysiaduję długie godziny. Poza tym w tej pracy była taka narzucona półgodzinna przerwa, którą mieliśmy jako pracownicy wykorzystać sobie na obiad, co wiązało się z tym, że jakby w biurze musiałam siedzieć 8,5 godziny, a ja często w pracy nie jem. Po prostu więc było mi szkoda na przykład tej pół godziny, którą musiałam tam wysiedzieć. Do tego, jak tylko na przykład szłam do jakiegoś automatu z piciem, albo na przykład szłam sobie kupić jakąś wodę, to musiałam się wszędzie odbić na tych bramkach. W pewnym momencie się zorientowałam, że jak się znajdowałam na tym dużym terenie, gdzie było tych kilka budynków, to zawsze było wiadomo, gdzie ja jestem, w której części tego całego tam, jak to się nazywa, tej całej strefy, w którym się znajduję. I się naprawdę zaczęłam czuć po prostu jak jakieś zwierzę w klatce. Do tego wszystkiego myślę, że też miało coś wspólnego z tym, że większość ludzi, która tam pracowała, to byli ludzie starsi ode mnie o kilka lat. To byli ludzie, którzy, nie wiem, mieli już rodziny, mieli kredyty hipoteczne, a ja wciąż byłam, no nie singielką, bo miałam tam jakiegoś chłopaka, ale ten związek był też taki, no na tamten moment bardzo kruchy i potem się w końcu rozpadł. Ale no, miałam wrażenie, że ja się znajduję w ogóle w totalnie innej czasoprzestrzeni. I że no kompletnie tam nie pasuje. I zaczęłam odczuwać taki lęk, kiedy już wracałam do domu, że bałam się pójść spać. Dlatego, że wiedziałam, że jak się położę spać, to kolejną rzeczą, jaką będę musiała zrobić, to będzie pójście do pracy. Więc siedziałam na przykład do drugiej, trzeciej w nocy, uciekałam w seriale, czytałam jakieś książki, zaczęłam wtedy powolutku pisać bloga, bo jakoś tak we mnie to wszystko buzowało, ta taka ledwie porzucona studencka bieda. Do tego właśnie ta praca w korporacji, której ja nie rozumiałam. Ja podejrzewam, że ta korporacja, czy korporacja jest jakby zespół ludzi, ale no po prostu ewidentnie to nie było miejsce dla mnie, czego kompletnie nie rozumiałam, bo ja po prostu myślałam, że tam muszę być, dlatego że przecież tak, tego wymaga ode mnie dorosłość. Ja w ogóle myślałam, że to już jest właśnie koniec mojego życia, że byłam kiedyś młoda, że miałam ambicje, że chciałam zostać, nie wiem, piosenkarką, że chciałam zostać DJ-ką, że chciałam zostać pisarką. Przez moment miałam ochotę być lekarką i że właśnie teraz, kiedy mam te 26 lat, los mówi mi, że należysz teraz do tej korporacji, która zajmuje się systemami księgowymi dla małych i średnich przedsiębiorstw. Pracujesz w dziale marketingu, musisz projektować treści na ulotki i organizować konferencje dla partnerów tej korporacji. W życiu nie organizowałam żadnej konferencji, ja musiałam to zrobić. I w ogóle to było tak okropne uczucie, takiej zaciskającej się pętli na szyi. To jest taki, nie wiem, czy kiedyś, tutaj mówię głównie do pań, ale pewnie panowie być może też mieli kiedyś taki sen, że na przykład spotykaliście się z kimś i tak ten związek był taki... Niby w niego wkładaliście energię, ale generalnie nie był jakiś super dobry. Ja zawsze, jak byłam w takim związku, to miałam takie koszmary, że stoję na ślubnym kobiercu i mam tej osobie teraz przysięgać miłość i wszyscy na to patrzą, wszyscy już są ubrani, wesele jest opłacone, ja mam drugą suknię, wszyscy mają w kopertach pieniądze, pobrali urlopy, wyjechali tam na drugi koniec Polski i teraz ja muszę mu powiedzieć tak, no bo przecież nie powiem nie, skoro wszyscy już przyjechali, zdali sobie tyle trudu, ale jak ja mu powiem tak, to ja po prostu, to będzie koniec mojego życia. I takie właśnie miałam poczucie z tą korporacją, że ja po prostu już nie mogę absolutnie nic z tym zrobić. I tak się stało, że byłam tam zatrudniona na okresie próbnym, co mnie uratowało finalnie. I chyba mój szef zauważył, że ja się po prostu tam nie odnajduję i rozwiązał sprawę za mnie. Zwolnił mnie wtedy. Znaczy zwolnił. Nie przedłużył mi umowy. I powinnam się była wtedy z tego cieszyć, ale ja to uważałam za jakąś taką totalną porażkę, że tak jakby dorosły świat mówi mi, nie nadajesz się tutaj, że po prostu ciebie nawet nie stać na pracę, której nie lubisz. I jedna rzecz, którą zrobił moim zdaniem bardzo nie w porządku, chociaż to jest standard, którego nie potrafię zrozumieć, to zwolnił mnie dzień przed wygaśnięciem tej umowy, więc ja byłam absolutnie przekonana, że tę umowę mi przedłuży. Bo pewnie gdyby nie chciał ze mną rozmawiać, to nie wiem, wziąłby mnie na jakieś spotkanie. Takie, nie wiem, naprawcze, wiecie, taką ewaluację by mi zrobił. I on mi wtedy na rozmowie, na której postanowił mi powiedzieć, że jutro już mam nie przychodzić do pracy, powiedział mi coś takiego, że mam styl pracy freelancera i że to nie jest nic złego, ale po prostu tutaj się kompletnie nadaje. I ja zaczęłam mu wtedy, słuchajcie, udowadniać, że ja do tej pracy pasuję, że przecież zrobiłam to, napisałam tą książkę tutaj o na takich rozwiązaniach w chmurze, że zrobiłam, zarezerwowałam hotel, że zarezerwowałam salę na te konferencje, że przecież napisałam tyle tych ulotek, że prowadziłam Facebooka, że coś tam. I zaczęłam jakby mu udowadniać, że należę do tego miejsca, którego szczerze nie znosiłam. Do którego codziennie jeździłam taksówką, bo szkoda mi było poświęcać więcej czasu na bycie poza domem, czy w ogóle robienie czegokolwiek związanego z tą pracą, żeby w ogóle tam nawet jeździć komunikacją miejską, bo to zajmowało 40 tam parę minut dłużej. Więc wydawałam masę pieniędzy na taksówki, bo taksówki, nie było wtedy nawet Ubera jeszcze. Więc jeździłam taksówką Barbakan, płaciłam jakieś 20 ileś złotych codziennie za dojazd tam, w związku z tym nie jadłam w pracy, mimo że tam był taki fajny bufet nawet. Więc tę półgodzinną przerwę, którą mogłabym poświęcić na obiad za 14 zł, spędzałam na siedzeniu i piciu kawy z mlekiem rozpuszczalnej. Z własnym mlekiem i jakby własna kawa, rozpuszczalna tylko. I on mnie zwolnił jakoś, to był marzec, jakoś tak, i pogoda była iście krakowska. Tak jak można sobie wyobrazić najgorszą pogodę świata w Krakowie. To, czyli jest to roztopiony śnieg, który już jest mokry, tak po prostu taki, wiecie, taka breja jest na ulicy. Straszliwie lało. Ja wtedy szłam w butach takich a la emu, takie wiecie, takie futrzane za kostkę. Ale to były buty kupione tam za jakieś 19 zł na Allegro, więc już dawno mi w nich pękła podeszwa. A że jeździłam taksówką do pracy, no to po prostu tego nie czułam, że one są pęknięte, więc w tym deszczu poczułam, że one są pęknięte. I to jeszcze oba. Ten deszcz lał, ja nie miałam nawet parasola, miałam jakąś cienką kurtkę, bo ja wtedy byłam takiego zdania, że przede wszystkim ciuchy są po to, żeby wyglądać, a nie po to, żeby się dobrze w nich czuć, więc ja nawet nie miałam jakiejś zimowej kurtki. No nie było minusowej temperatury, bo padał deszcz, ale było bardzo zimno, jeszcze wiało. I ja nie miałam żadnych pieniędzy jakoś przy sobie. Nie wiem jakim cudem. Znaczy, nie żeby to było coś nowego w moim życiu, ale naprawdę wtedy nie miałam chyba więcej niż 12 zł czy coś takiego. I szłam przed siebie w tym błocie, w tym deszczu i po prostu straszliwie płakałam. I zadzwoniłam do mojej mamy i tak po prostu tak totalnie rozszlochana powiedziałam, że mi zwolnili, że mi nie przedłużyli umowy. I że co ja teraz zrobię, że w ogóle dlaczego, że to jest takie niesprawiedliwe, przecież się tak starałam. i tak dalej, i tak dalej. I dopiero kiedy skończyłam rozmowę z mamą, która oczywiście no, nie była jakaś szczęśliwa z tego powodu, że mnie wywalili z pracy, znaczy wywalili, no po prostu nie przedłużyli mi umowy, no to nie jest to samo, ale ja wtedy to postrzegam jako zwolnienie. To dopiero jak doszłam gdzieś chyba do ronda, kurde, jakie to jest ronda, bo Mogilskie, do ronda Mogilskiego, po kilkukilometrowej przechadzce, gdzie jeszcze jechały samochody wzdłuż ulicy i mnie po prostu co chwilę obryzgiwały tym błotem, to stwierdziłam, że już nawet już mi się nie chce iść, bo już mam mokre majtki, więc zadzwoniłam na taksi Barbakan i powiedziałam, że poproszę jakikolwiek kurs za 12 zł w stronę Nowego Kleparza. Więc przyjechał pan taksówkarz, zawiózł mnie pod dom, bo się nade mną zlitował. Przyszłam do domu, wzięłam ciepły prysznic albo kąpiel, bo nie pamiętam, do którego mieszkania wróciłam, czy do mojego chłopaka, czy do tego, które wynajmowałam. I pomyślałam sobie, że po prostu tak wygląda upadek człowieka. Natomiast na drugi dzień, kiedy czekała mnie wątpliwa przyjemność wrócenia do tej firmy, odebrania wszystkich papierów z kadr, oddania mojego badża i oddania laptopa, jakby napisania jakiegoś tam raportu z tej mojej pracy i tak dalej. I no, strasznie się tym stresowałam i bardzo nie chciałam w ogóle tego robić. Ale stwierdziłam, że załatwię to jak dorosły człowiek, czyli zmierzę się z tym wszystkim i poszłam do tej pracy z takim podniesionym czołem i z podniesioną głową, przepraszam. Z podniesioną głową i pomyślałam sobie tak, skoro mnie tu nie chcecie, to już tutaj nigdy więcej nie przyjdę. No oczywiście nie, żeby mnie ktokolwiek kiedykolwiek poprosił, żebym tam przyszła z powrotem, ale właśnie wtedy tak odeszłam. I wróciłam do domu i napisałam o tym wpis na bloga o korporacji. I jak to wszystko gdzieś tam sobie rozpisałam i to całe ciśnienie ze mnie zeszło, to pomyślałam sobie, Justyna, przecież ty tam nienawidziłaś chodzić. I wyobraź sobie, że dzisiaj jest tam czwartek, nie wiem, to chyba był czwartek. I ty już tam pojechałaś dzisiaj tylko dlatego, że musiałaś, ale jutro jest piątek i to, co możesz sobie zrobić rano, to wstać, o której chcesz, zrobić sobie herbatę, napisać fajne CV i możesz już coś z tej korporacji fajnego wpisać, bo jeszcze sobie tam wziąłam te wszystkie swoje rzeczy, które zrobiłam, więc masz na to gdzieś tam podkładkę i możesz szukać nowej pracy, ale możesz też przede wszystkim odpocząć od tego, co cię tam trzymało. I opublikowałam ten wpis. Zaczęłam powoli myśleć, że kurczę, to nie jest taka zła wiadomość, że tej pracy już tam nie mam. Jednym z aspektów, który też gdzieś tam już powoli mi kołatał w głowie, było to, że skoro już nie mam pracy w Krakowie, to znaczy, że ja już tutaj tak na dobrą sprawę nie muszę mieszkać. Żeby było śmieszniej, to 2 tygodnie później zerwałam z chłopakiem, czy chłopak zerwał ze mną. Więc miałam 2 takie super wypowiedzenia w ciągu miesiąca. I pojechałam na święta wielkanocne do domu i moja mama, która zawsze mnie gdzieś tam bardzo cisnęła o studia, która, nie wiem, zbudowała we mnie takie przekonania. Czy to jest takie, że czasami wydaje ci się, tak jak mrów, nie wiem, muszę wam teraz powiedzieć szybko taki off-top, że jest taki eksperyment, że jak da się mrówkę na białą kartkę papieru, to jak się na przykład narysuje jakiś kształt długopisem wokół tej mrówki, to ona z tego kształtu nie wyjdzie, bo ona myśli, że to jest jakaś bariera. I ja wtedy miałam takie przekonanie, że dla mnie Kraków to są właśnie te narysowane kształty na kartce. Ja jestem tą mrówką. Więc nawet nie rozważałam tego, że ja się w ogóle mogę wynieść z tego Krakowa, że ja mogę wrócić. Znaczy przede wszystkim nie myślałam, że mu się mogę wynieść, a już na pewno wiedziałam, że nie mogę wrócić, bo to już jest jakaś ultra porażka życiowa, nie? Wrócić tam, skąd się przyszło, wrócić do punktu wyjścia, bez studiów, bo nie skończyłam studiów w międzyczasie. I siedziałam z mamą w kuchni, przygotowywałyśmy te święta i mama do mnie powiedziała, bo widziała, w jakim jestem stanie, że generalnie nie w najlepszym. I powiedziała mi wtedy, Justa, jeśli cię tam nic nie trzyma, to może ty po prostu tutaj wróć na jakiś czas. I jak ona mi to powiedziała, to wtedy miałam coś takiego, że po raz pierwszy od długiego czasu, od niepamiętnego czasu pomyślałam o swojej przyszłości, nie jakiejś, wiecie, za 5 lat, tylko takiej przyszłości w stylu za 2 tygodnie, za miesiąc albo w te nadchodzące wakacje. Pomyślałam tak, że się po prostu zaczęłam do siebie sama uśmiechać. I to był najlepszy sprawdzian na to, czy to jest dobry pomysł. Ja po prostu się tak cieszyłam i to był tak jak kompres, nie wiem, jakieś bolące mięśnie. To było coś tak potrzebnego mi na tamten moment. I wiem, że mama by mi tego w życiu nie zaproponowała, gdybym miała tamtę robotę. Po drugie, ja bym się na to też pewnie nie zgodziła, bo bym cały czas myślała, że muszę w tej robocie tkwić. I ten powrót do domu, który nastąpił kilka tygodni później, zaowocował tym, że nie musiałam się martwić o to, czy będę miała coś zjeść. Oczywiście to jest zwalenie jakiejś odpowiedzialności na mamę na tamten czas, ale jakby ona mi to sama zaoferowała, więc po prostu podała mi tę dłoń i ja z tej dłoni skorzystałam z pomocy. Ja zawsze byłam taka dumna i blada, że daj spokój, sama sobie poradzę. Przecież pracuję od tam 20 roku życia, więc bez jaj. I wtedy pomyślałam sobie, że nie, że może to jest teraz ten moment, gdzie moją dojrzałością wykaże się wtedy, kiedy przyjmę od kogoś pomocną dłoń. I nie będą to pieniądze przesyłane przez dziadków, tylko po prostu takie bezpieczeństwo, które moja mama mi wtedy dała, które pozwoliło mi na to, żeby się odnaleźć, żeby zrozumieć, że ja po prostu nie chcę w taki sposób pracować. I to nie dlatego, że ja uważam, że korporacje są złe. One nie są złe. Po prostu ja się w nich fatalnie czuję. To jest tak samo jak, nie wiem, buty na obcasie są przepiękne i super wyglądają, natomiast kiedy ja je mam na nogach i chodzę, to mam wrażenie, że wyglądam jak człowiek na szczudłach, który właśnie na nie po raz pierwszy wszedł, więc wszystko jest dla ludzi, natomiast nie wszystko jest dla wszystkich ludzi. Dla mnie na przykład ta korporacja, miasto Kraków, mieszkanie z chłopakiem, z którym się właśnie rozstałam. To były wszystko rzeczy, które nie były dla mnie i których porzucenie pozwoliło mi pójść naprzód. I kolejnym krokiem, jaki zrobiłam, to było pozyskanie takiego właśnie freelancerskiego zlecenia. No skoro mi tak mój były szef powiedział, to jest okej, to w takim razie spróbuję jako freelancerka. I to zlecenie freelancerskie, które mogłam wykonywać w pełni zdalnie, zapewniło mi jakiś tam dochód prawie taki sam jak w tamtej korporacji. Potem dostałam pracę w agencji w ogóle na Śląsku, co myślałam, że w ogóle tam nawet nie ma agencji reklamowych i była jedna bardzo dobra, do tej pory funkcjonuje bardzo dobra agencja, w której naprawdę się mega rozwinęłam, poznałam super ludzi. Potem z tej agencji odeszłam. To jest akurat temat już na inny odcinek, ale też popatrzyłam na to właśnie z takim uśmiechem. I finał tej historii był taki, że między innymi dzięki temu wpisowi właśnie o kwarantannie zaczęłam wtedy dużo pisać o takich swoich przeżyciach. I 1,5 roku później odbierałam, przepraszam, 2 lata później. 2 lata później od tego marca, w którym szłam tą mokrą ulicą w tych przemoczonych butach, odbierałam nagrodę bloga roku właśnie w kategorii życie i społeczeństwo i dostałam też wyróżnienie główne, między innymi właśnie za ten wpis, kiedy zdałam sobie sprawę, że po prostu nic mnie nie trzyma przy rzeczach, które mnie unieszczęśliwiają. I powiem wam szczerze, że mojej mamie do końca życia będę właśnie wdzięczna za to, że wtedy wyłapała ten moment, w którym ja tak bardzo potrzebowałam pomocy, a tak bardzo o tym nie wiedziałam, a jeszcze bardziej nie byłam w stanie o nią wtedy poprosić. I zrobiła wtedy dla mnie jedną z najważniejszych rzeczy w życiu, takiej, która wydaje mi się, że jest takim efektem motyla, że ta jedna prosta, mała rzecz spowodowała, że jestem dzisiaj tutaj, gdzie jestem. I nie uważam siebie oczywiście za jakiegoś, nie wiem, człowieka wyjątkowego, czy jakiegoś super, ultra człowieka sukcesu, ale dzisiaj mogę robić to, co lubię, to, co kocham, mogę być szczera ze sobą, mieszkam w mieście, które lubię, odwiedzam miasto, które kocham i czuję się dobrze. I tego wam bardzo życzę, żebyście nie bali się rezygnować z rzeczy, które są dla was przykre, trudne, ograniczające, które nie sprawiają wam przyjemności. Nie tylko dlatego, że szkoda życia na to, żeby żyć w nieprzyjemny sposób, ale chociażby z ciekawości, co by się stało, gdybyście zaczęli robić rzeczy, które naprawdę was cieszą. Co jeśli na chwilę byśmy włączyli pauzę, nie gonili za, nie wiem, jakąś karierą, za jakimiś takimi rzeczami, które wydaje się, że społeczeństwo od nas wymaga, których wydaje się, że społeczeństwo od nas wymaga. Bo tak na dobrą sprawę to nikt od nas nie wymaga zbyt wiele, poza tym, żebyśmy byli w porządku wobec ludzi dookoła. I tego wam serdecznie życzę. Jeżeli są teraz wśród was, słuchaczy, takie osoby, które myślą sobie, nie, moje życie w tym momencie to jest po prostu jakiś dramat, zawsze już będzie źle, zawsze będzie fatalnie i to po prostu, no tak pokierowałam swoim życiem, że dzisiaj mam, nie wiem, tam 27, 24 lata i już nic dobrego się nie wydarzy, to wszystko się może wydarzyć, jeśli tylko pozwolicie tej myśli o tym, że tak może być, zakiełkować w swojej głowie. I tego wam serdecznie życzę. I jeśli szukacie motywacji do tego, żeby się odważyć do tego, żeby zmienić swoje życie, to zapraszam was właśnie na stronę akcji Nasz Uśmiech Jest Naszą Siłą. colgate.pl/oursmileisourstrength i tam są wspaniałe historie prawdziwych ludzi, które właśnie mogą was zainspirować. Między innymi jest na przykład historia ojca, który sam opiekuje się dzieckiem, znaczy on opiekuje się dzieckiem i że jest postrzegany jako na przykład niemęski i przełamuje jakieś tam stereotypy, więc serdecznie was do tego zachęcam. Jeżeli macie jakieś historie tego typu, które zmieniły wasze życie, które polegały na tym, że zdobyliście się na odwagę, żeby to życie w jakiś taki sposób przełamać. I to nie zawsze wygląda tak, że myślicie sobie, dobra, słuchaj, jutro zmieniam swoje życie, bo to rzadko tak wygląda. To zazwyczaj po prostu jest, albo się to robi po prostu, bo się już ma czegoś dość, albo się to robi, bo sytuacja nas do tego zmusza. Ale jeżeli zaczniemy pozytywnie i odważnie patrzeć na to, co nas czeka, to myślę, że możemy pokonać bardzo, bardzo wiele różnych trudności i barier i dzięki temu będziemy wszyscy szczęśliwi i uśmiechnięci. Dzięki wam jeszcze raz za wysłuchanie odcinka. Zachęcam was do podzielenia się swoją historią i życzę wam wszystkiego dobrego. Dbajcie o siebie, myjcie ręce, zachowujcie zdrowy dystans i nie tylko mówię tutaj o 2,5 metra, tylko również dystans do świata i do samych siebie. Buziaki i do usłyszenia. Pa!